Cześć, witam w kolejnym odcinku. Nazywam się Kamil Schreter i opowiem dzisiaj trochę o tworzeniu postaci do gier wideo. Te rzeczy, o których będę mówił, to jest głównie moja praktyka z pracy w studiu Wastelands Interactive. Przez jakieś półtora, dwa lata tworzyłem tam ostatnio postacie do gier. Na początku zniknęła mi prezentacja. Aha, okej. Na początku taki krótki plan działania. Głównie będziemy się zajmować praktyką, bo pomyślałem, że no, obraz to 1000 słów. Ale krótki wstęp teoretyczny też zrobimy. Porozmawiamy o tym, jakie są wymagania względem modeli do gier, jak wygląda komunikacja i pułapki w zespole. I omówimy pipeline, to znaczy w jaki sposób asset przechodzi między różnymi osobami, między grafikami, koncepciarzami, programistami, zanim trafi do gry. I o samym pipeline graficznym, to znaczy jakich programów używa grafik do tworzenia kontentu do gier. I później większość czasu praktyka. Jeżeli ktoś tam mówi, że mamy zrobić postać do gry, to nie możemy od razu usiąść i zacząć jej robić, tylko musimy najpierw się zastanowić, jaka ona naprawdę ma być. To znaczy liczą się takie rzeczy jak jaka jest stylistyka w grze, czy jest realistyczna, czy jakaś kreskówkowa. W grach MOBA na przykład są takie stylistyki, może nie cukierkowe, chociaż to też się zdarza w niektórych grach, ale na pewno nie fotorealistyczne. Także stylistyka, jak postać jest skonstruowana, to znaczy, czy to jest humanoid, czy to jest coś podobnego do pająka, w ogóle jak to ma chodzić, to wszystko jest ważne. Dalej wymagania względem takiej postaci, to znaczy, po pierwsze gatunek gry. Gatunek gry względem postaci ma najwięcej do powiedzenia w tym względzie, jak gracz czy widz będzie obserwował tę postać. To znaczy, z jakiej odległości, z jakiego kąta, w jakich warunkach oświetleniowych, w jakiej scenerii. I dalej wydajność, czyli platforma docelowa. Wiadomo, że inaczej będziemy robić grę na konsole, na pecety, a inaczej na telefony, na tablety, czy do gier przeglądarkowych. I shadery, to znaczy programy cieniujące, które będą wyświetlać tę postać, wyświetlać grafikę, materiały na niej. Teraz najpopularniejsze są modele fizyczne oświetlenia. Jeżeli w taki sposób przygotowujemy postać, to musimy zrobić inne mapy, inne tekstury. Być może nawet model będzie trochę inny. To są wszystko pytania, na które musimy odpowiedzieć, zanim w ogóle usiądziemy do pracy. Jak wygląda teraz tworzenie takiego asetu, takiej postaci do gry przez cały zespół? To znaczy, potrzebę stworzenia postaci zgłasza pewnie projektant gry. Teraz w zależności, jaki mamy skład zespołu. Może być tak, że od razu grafik bierze się za robotę, a może być tak, że najpierw artysta koncepcyjny tworzy koncept takiej postaci. To jest przypadek znacznie lepszy, dlatego że szybciej się pracuje na papierze niż w 3D od razu. I można szybciej sprawdzić różne pomysły. Poza tym artyści koncepcyjni zwykle mają lepszy zmysł artystyczny. Lepiej potrafią oddać charakter postaci, ustalony przez projektanta, oddać charakter postaci jej wyglądem, proporcjami ciała, sposobem poruszania się, czy nawet pozą. Więc jeżeli mamy w zespole artystę koncepcyjnego, on tworzy rysunki, które zwykle omawia z projektantem i dopiero wtedy po zatwierdzeniu takiego rysunku to trafia do nas, do grafików. Z kolei my, graficy, dostarczamy materiał do pracy dla animatora. Więc zarówno po naszej stronie leży dopilnowanie, żeby artysta koncepcyjny dostarczył nam to, czego potrzebujemy, żeby wszystko było dla nas jasne na rysunku, jak i to, żeby animatorowi dostarczyć model, z którym on będzie mógł wygodnie pracować. O tym wszystkim jeszcze będę mówił w szczegółach przy części praktycznej. Więc mamy projektanta, rysownika, grafika 3D, animatora. Animator zwykle przekazuje efekt swojej pracy albo projektantowi poziomów, który umieszcza tę postać na przykład w grze, albo programistom, jeżeli nie mamy projektanta poziomów. I z kolei on też odpowiada, żeby dostarczyć asset, który spełnia jakieś tam wymagania. Jeśli chodzi o sam pipeline graficzny, czyli to, w jaki sposób po kolei grafik przekuwa rysunek na model, to też zależy od wielu czynników. Od gry, od składu zespołu, od budżetu, od założeń, czy to ma być gra 3A, czy jakaś mała rzecz na game jam. Najpopularniejszy w branży, jeżeli chodzi o gry pecetowe, konsolowe, czy też mobilne, to jest pipeline, który zakłada stworzenie najpierw cyfrowej rzeźby, modelu high poly, retopologia na low poly, to znaczy na taki model, który już można użyć w grze pod względem gęstości siatki. Stworzenie współrzędnych tekstur. Tu też jest dużo rzeczy zależnych od platformy, od tego, w jakich warunkach postać ma być prezentowana, czy to jest główna postać, czy to jest postać jedna z tysiąca, która będzie się wyświetlała na ekranie. Dalej mamy wypalanie map, to znaczy, jeżeli mamy gęstą siatkę high poly i przygotowaną drugą low poly, to wypalamy normal mapy z gęstej siatki na siatkę tą low poly. Normal mapy, czyli mapy, które określają shaderom, w jaki sposób ma się odbywać cieniowanie powierzchni. To znaczy, możemy mieć płaską ściankę, ale ta płaska ścianka nie będzie cieniowana tak, jakby była płaska na modelu, tylko tak, jakby była cieniowana na modelu tym high poly, tym szczegółowym. Wypalamy też najczęściej mapy ambient occlusion, czyli takie udawane cienie, ale cienie, które bardzo poprawiają wygląd postaci. W zakamarkach różnych dostajemy ciemniejsze obszary, na obszarach odsłoniętych jaśniejsze. I tą mapą przemnażamy później podstawową teksturę koloru. Możemy wypalać mapę cavity, czyli coś podobnego, tylko chodzi o jeszcze drobniejsze zakamarki. I to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o wypalanie map w takim podstawowym zakresie, chociaż można wymyślić naprawdę znacznie więcej jeszcze tekstur. To mogą być mapy jakichś krzywizn, jeżeli na przykład chcemy później w Photoshopie sobie zrobić taką mapę obtarć. To chcemy mieć zaznaczone na mapie miejsca na modelu, które są wypukłe. Mnóstwo rzeczy. Jeżeli chodzi o tekstury, to znowu wszystko zależy od tego, czy model ma być pokolorowany realistycznie, fotorealistycznie, czy zgodnie z jakąś stylistyką. Jeżeli robimy to zgodnie ze stylistyką, to na przykład możemy zakładać, że będziemy model kolorować tylko płaskimi kolorami. Takimi płaskimi, to znaczy bez gradientów, bez żadnego cieniowania. Albo że paleta kolorów jest właśnie taka cukierkowa, różowo-seledynowa na przykład. I wtedy malujemy model ręcznie. zwykle. Jeżeli model ma wyglądać naprawdę fotorealistycznie, to częściej będziemy używać do teksturowania zdjęć. I zwykle nie będziemy tego robić w Photoshopie, tylko będziemy malować model od razu w 3D. Teoria teorią, ale może pokażę po prostu, jak to wygląda na żywo. Otworzyłem program ZBrush. To jest jeden z popularniejszych softów do cyfrowego rzeźbienia. Używam teraz już nie myszki, tylko tabletu graficznego. Ci, co znają, to wiedzą, jak to działa. Ci, co nie znają, mogę rzeźbić na ekranie model i używać do tego celu wielu pędzli. Takie narzędzie jest bardzo przydatne, bardzo użyteczne do tworzenia modeli high poly właśnie. High poly i dodatkowo mówi się w branży organicznych, to znaczy stworzonych przez naturę, nie takich, które mają dużo kątów prostych i płaskich powierzchni, krawędzi, nie takich jak budynki czy meble, ale bliższy właśnie postaciom, roślinom, zwierzętom czy innym stworom. Tak w przybliżeniu to działa. A jak by to wyglądało, jeśli chodzi o postać? Przygotowałem sobie jedną postać, nawet więcej niż jedną, nad którą pracowałem kiedyś tam, ale co jest najfajniejsze, to, że mam ją zapisaną w krokach, tak jak postępowały prace. O, może najpierw pokażę koncept. O, to będzie świetny pomysł. Najpierw pokażę, co dostałem od grafika koncepcyjnego. To jest koncept jednej z postaci do gry strategicznej. Także wiedziałem, że postać będzie obserwowana z góry w rzucie izometrycznym, ale trójwymiarowym. Można obracać kamerę. I będzie dosyć mała na ekranie. Nie będzie można ustawić kamery tak, żeby cała postać była widoczna na ekranie. Koncept jest bardzo fajny, bardzo mi się spodobał. Jest zresztą podpisany. Pochodzi z gry Worlds of Magic. I rzeczywiście ta postać się w tej grze znajduje. Wojtek, nasz koncept artysta, zrobił bardzo fajną robotę. I co tu można zauważyć na koncepcie? Wyobraźmy sobie, że jestem właśnie grafikiem 3D, który dostał taki rysunek od artysty koncepcyjnego. No, obrazek jest dla mnie czytelny. Widzę, że postać ma broń, nawet dwie. Widzę, że jest kaptur i nie widać twarzy. Widzę, że są elementy stworzone przez człowieka, to znaczy pancerz. Pancerz, szabla, jakieś tutaj na nadgarstkach pancerze. Widzę postać całą z przodu, z tyłu nie widzę jej całej. Ale okej, dolnego tyłu się domyślam. Tak, tutaj nie wiem, co jest. Ale jestem w stanie sobie wyobrazić na podstawie widoku z przodu. Świetnym pomysłem zawsze jest dopytanie o materiał. Szczególnie jeżeli macie na przykład w zespole początkujących rysowników, którzy nie mają jeszcze takich umiejętności, żeby oddać na rysunku właściwości wszystkich materiałów. I czasem to jest nieczytelne, czy jakiś element jest wykonany ze skóry, z materiału, to znaczy z tkaniny, z metalu, z blachy, czy to jest na przykład napierśnik nówka sztuka, czy on jest sprawdzony w boju, czy jest zardzewiały. To wszystko może być dosyć istotne, bo oddaje charakter postaci i z drugiej strony, skoro my, graficy, od koncept artysty wymagamy, żeby takie szczegóły były ustalone. To, żeby być fair w stosunku do koncept artysty, też odwzorowujemy postać możliwie wiernie. No, chyba, że czujemy się lepsi w komponowaniu postaci od artysty, ale zwykle jest tak, że to on ma lepsze wyczucie proporcji, kolorów i tego, jak postać ma wyglądać. Czasem mogą się też pojawić pytania do programistów, na przykład, czy ta szabla przy boku też ma być użyteczna, czy ona jest tylko detalem, tylko szczegółem, który nadaje jakiegoś charakteru, czy postać będzie mogła dobyć tej szabli w grze. To jak najbardziej trzeba ustalić, dlatego że model będzie inny w obu przypadkach. Zanim byśmy usiedli do pracy, dobrze by było też porozmawiać z animatorem, w jaki sposób na przykład mają być zrobione te macki na dole. Może z projektantem, czy one mają być zawsze widoczne, czy nie będzie ich widać. Może z programistami, czy w ogóle przewidują takie rozwiązania. Ok, koncept myślę, że jest omówiony. Teraz jak wygląda wykonanie? Zacząłem tutaj od czegoś, co nazywamy base meshem. Teraz będę mówił o pierwszym kroku w pipeline'ie na prezentacji, który mówiliśmy, czyli modelu high poly. High poly to znaczy o siatce, która jest gęsta, na tyle gęsta, że oddaje wszystkie szczegóły, jakie tylko możemy sobie wymyślić. Nie na tyle gęsta, żeby nam zatkała oprogramowanie. Do tego jeszcze wrócę. Ale dosyć gęsta, żeby było widać wszystkie szczegóły. Pierwszym krokiem, który daje dobrą podstawę do proporcji i jednocześnie przyspiesza pracę, to jest rozpoczęcie od tak zwanego base mesha, czyli jeżeli robimy postać humanoidalną, to od po prostu modelu człowieka, których jest mnóstwo w internecie, na przykład na forum Polycount można sobie przebierać w humanoidalnych base meshach. I dzięki temu nie musimy zaczynać od kulki i rzeźbić proporcji rąk, najbardziej podstawowych grup mięśniowych, głowy, szyi. Więc wziąłem base mesha, obciąłem nogi, troszeczkę może zmieniłem proporcje, poskalowałem, ale tak, żeby zachować względne proporcje ciała między sobą. Drugim krokiem będzie już dodanie jakiegoś ubranka, jakiegoś pancerza. Może pokażę trochę też, jak działa ten program, jak można dodać takie elementy pancerza. Możemy ukryć inne części, tak jakbym z poprzedniego kroku zaczynał z tym base meshem. Mogę sobie zrobić maskę na modelu. Wytłoczyć taki element. O, zrobił mi się trochę akurat za duży. Maska jest za duża. Ale to spoko poprawimy. Ok, teraz już się nie łączy pod spodem. Mniej więcej tak jak na koncepcie. Mamy jakiś taki kawałek pancerza. Przełączę się na koncept. On tutaj ma takie zawinięte przody. To też to spokojnie możemy zrobić. Również maskując. Odwracając maskę, obracając taki kawałek i przesuwając. Robię wszystko z grubsza, żeby tylko pokazać, Jak można zaatakować taki problem? Wiadomo, że żebym mógł pokazać od A do Z zrobienie całego modelu, to musielibyśmy tutaj 2 tygodnie siedzieć. Więc tak przekrojowo tylko, jak działa ZBrush. Stworzenie takiego ubranka to, jak się można domyślić, podobny sposób. Zaznaczenie ciała. I tak samo wytłoczenie kolejnego elementu. I tak kawałek po kawałku, dodając następne subtule według nomenklatury ZBrusha. Postępujemy z pracą. Teraz pojawiły się pierwsze zalążki pancerza. Tutaj podejście przy rzeźbieniu już jest już trochę inne, dlatego że gdybym wziął sobie kawałek ciała, też go wytłoczył. I z takiego elementu chciał stworzyć element wyglądający podobnie do tego, wskazujący na to, że jest jednak zrobiony przez człowieka. Jest prosty jak podlinijkę, ma gładkie krawędzie. To mogę spróbować zrobić coś takiego. Mogę wziąć sobie jakieś pędzle, które według mnie będą do tego celu najlepsze. I dążyć w tym kierunku. Zagęścić siatkę. Wygładzać. Wyostrzyć może tą krawędź. Ale jakbym się nie starał, to zawsze będzie troszeczkę krzywe. Naprawdę bardzo trudno byłoby ręcznie zrobić taki fragment. Dlatego ZBrush przewiduje narzędzia pomocne przy rzeźbieniu hard surface, czyli właśnie dla modeli stworzonych przez człowieka. Najfajniejszym narzędziem jest takie, które nazywa się Clip Curve. Działa w taki sposób, że wystarczy nakreślić krzywą, czy linię, do której ścianki, które się znajdują po stronie tej krzywej zaznaczonej na ciemny kolor, z takim cieniem, te ścianki, które są po tej stronie krzywej, zostaną zepchnięte do krzywej. W taki sposób. I dzięki temu dostajemy idealną powierzchnię. I fajną tutaj krawędź na środku. I właśnie tego narzędzia można używać do takich miejsc. I zrobić sobie taki element. Pancerza. Jest też potrzebne pewne doświadczenie w używaniu tych krzywych, ale to przychodzi z czasem. Teraz mam już znacznie lepszą bazę do pracy. Mogę na przykład zrobić może tu jeszcze coś takiego. Jeżeli mam ten cień po złej stronie krzywej, naciskam Alt, krzywa zmienia kolor i wtedy druga strona działa w drugą stronę. Taki model mogę trochę rozmyć, mogę zaostrzyć tą krzywą ręcznie. Jest też inne fajne narzędzie do pomagające w uniknięciu właśnie jakichś takich krzywych rzeczy. To jest Lazy Mouse. A działa w taki sposób, że wtedy moje piórko tabletu nie kontroluje bezpośrednio kursora, tego czerwonego okręgu, który maluje po modelu, ale kontroluje jeden z końców odcinka, który dopiero ciągnie za sobą te czerwone okręgi, które rzeczywiście mają wpływ na wygląd modelu. To pozwala, to ułatwia osiągnięcie prostego pociągnięcia. Ok, jedziemy dalej z modelem. Dalej mamy już dodane czaszki. W rozmowie z projektantem i z koncept artystą w porozumieniu, doszliśmy w porozumieniu do takiego rozwiązania, żeby jednak pod cieniem, tutaj pod kapturem, było widać jakiś zarys, może nie twarzy, ale skoro postać pochodzi z rasy nieumarłych, to będzie to po prostu czaszka. Ona na ostatecznym modelu jest mało widoczna, ale żeby była widoczna, to tam stawiliśmy taki model. Czaszka pochodzi z innego modelu. To też jest fajna rzecz, żeby sobie wracać do poprzednich i wykorzystywać jakieś ich fragmenty. Czasem łatwiej jest przerobić już istniejący element niż stwarzać na nowo. Czaszki przy pasie są skopiowane i trochę przeskalowane względem tej, powiedzmy, twarzy. Doszły nam tutaj elementy napierśnika. Tutaj taki kołnierz też metalowy. Doszedł kaptur i ta, nazwijmy to, suknia. Jak zrobić kaptur? Kaptur można zrobić ze sfery. Zresztą tutaj taka sfera już jest, ale pokażę może od początku. Jeszcze schowam sobie oczy. Ok. Możemy dostawić na scenę kuleczkę. Trochę ją przesunąć, przeskalować. Nie wspomniałem, dlaczego używam tabletu graficznego. To może być nieczytelne. Po pierwsze dlatego, że łatwiej mi jest zrobić na tablecie taką linię, jaką bym robił na papierze, to znaczy narysować jakiś kształt. A po drugie tablet graficzny odczytuje również siłę nacisku. Siła nacisku wpływa na siłę pracy na modelu. Teraz naciskam delikatnie, teraz naciskam mocniej. Do pracy w ZBrushu czy w podobnych Matboxie, Sculptrisie obowiązkowa rzecz. Można dostać takie zabawki bardzo tanio. Jak ktoś nawet zaczyna, to spokojnie kilkadziesiąt złotych może sobie kupić. Zostawiamy kulkę w miarę na środku. I maskujemy otwór na twarz. Otwór na twarz będziemy usuwać. Nie jest do niczego potrzebny. Możemy zrobić split masked i wtedy oprogramowanie dzieli nam aktualny subtool na dwie części, a ten niepotrzebny subtool możemy usunąć. Zostaje coś bardziej zbliżonego do kaptura, ale coś, co nie ma grubości. Dlatego znanym już narzędziem tę grubość dostawimy. Jeszcze jedna bardzo fajna rzecz w ZBrushu to jest ten pasek tutaj na górze. Każda kostka na tym pasku to jest jedno cofnięcie akcji. ZBrush jest na tyle przyjazny i fantastyczny, że tych cofnięć akcji może przechowywać setki. One się po prostu zapisują na dysku. I nawet po pół godzinie pracy, kiedy nie zapisaliśmy i uznajemy, że no, w zasadzie to zepsuliśmy model, to możemy jednym kliknięciem sobie powrócić do wcześniejszego stadium pracy. Próbuję trafić tutaj jakąś grubość przypominającą kaptur. Troszkę za dużo. Powiedzmy 1/10, ok. Akceptujemy. Tego nie potrzebujemy, to potrzebujemy. Ok. Mamy coś już bliższego kapturowi. Ten element nie będzie potrzebny. Sobie poukrywamy. Dalej możemy pędzlem do przesuwania dostosować trochę. Może włączę sobie symetrię. Gdy symetria jest włączona, widzimy dwie czerwone kropki, jedna z jednej strony, druga z drugiej. I można sobie łatwo przesuwać model. Tutaj jeszcze został jeden kawałek. W ten sposób można zrobić kaptur. Jeżeli bym chciał zobaczyć, co jest pod spodem, no chcę tutaj dostosować objętość tego kaptura, ale chciałbym jednocześnie widzieć czaszkę pod spodem, żeby wiedzieć, jak ten kaptur się układa. Jest do tego przycisk, który włącza lekką przezroczystość. I można sobie podejrzeć, co jest pod spodem. Wiadomo, żeby kaptur wyglądał naprawdę sensownie, to musiałbym spędzić więcej czasu, ale pokazuję sposób. Zobaczymy dalej, jakie mamy szczegóły dodane. Pojawiły się na przykład takie fałdki na sukni. Jak można zrobić takie fałdki? Też może pokażę szybko. Teraz maluję po modelu z wciśniętym shiftem. W ZBrushu taka kombinacja klawiszy wygładza model. Mamy też tutaj w tym oprogramowaniu coś, co się nazywa subdivisions, podziały siatki. Działa to w taki sposób, że im subdivisions jest więcej, tym siatka jest gęstsza. Zasady są takie, że zaczynając model pracujemy z jak najrzadszą siatką, bez podziałów. Po osiągnięciu podstawowej formy, podstawowego kształtu, obrysu, wtedy, kiedy chcemy dodać więcej detali, szczegółów, dopiero wtedy zagęszczamy siatkę. Nie pracujemy od razu na gęstej, dlatego że raz jest to niewydajne z punktu widzenia sprzętu, oprogramowania, a dwa jest trudniejsze, dlatego że wprowadzając Właśnie teraz będę to robił, wprowadzając podstawowy jakiś kształt tych fałdek na modelu o mniejszej gęstości siatki. Później, gdy przełączę się na gęstszą, to te pierwsze zmiany zostaną lekko rozmyte. I właśnie o to mi chodzi, żeby one nie były na początku bardzo szczegółowe, bo jednym pociągnięciem nie jestem w stanie zrobić szczegółowego detalu. Chcę najpierw zrobić jakąś bazę na siatce, a później przełączyć się na gęstszą siatkę i to uszczegółowić. Coś takiego właśnie robię teraz. Zrobiłem lekki zarys. Teraz na gęstszej siatce mogę nawet jeszcze trochę bardziej rozmyć. I może poprawić te miejsca, które chcę mieć ostrzejsze. Będę potrzebował lazy mouse chyba. I poprawić taką fałdkę w tych miejscach, w których chciałbym, żeby była ostrzejsza. I tego nie dałbym rady zrobić od razu na modelu gęstym. No. Ok, mamy jakieś fałdki. W tym kroku pojawiły się też paski na ręku. No domyślacie się, że można tak samo maską i wytłoczeniem zrobić takie paski. Ewentualnie przesunąć je później na siebie. Mamy też takie postrzępienie na... tutaj na górze tego ubranka. Jak zrobić coś takiego? Weźmy sobie tylko to. Zobaczmy, czy mamy podziały. Mamy podziały. Tak samo przełączam się najpierw na niższy. Jeżeli chciałbym tutaj dodać jeszcze takie postrzępienie, to potrzebowałbym po pierwsze w tym samym miejscu, w którym chcę zrobić takie postrzępienie, trochę gęstszą siatkę, mimo że pracuję na mniejszym podziale. I najłatwiej byłoby to zrobić chyba też tym pędzlem do przecinania. Jest małe wcięcie. Mogę jeszcze pędzlem pinch trochę mniejszym zaostrzyć te miejsca, które ostre być powinny, i wykończyć na gęstszym podziale. Dalej zaostrzyć. Tutaj mogę ręcznie przesunąć też jakiś fragment, coś wygładzić i mamy następne postrzępienie. Czy jeszcze coś tutaj doszło? Doszedł kołnierz. Tych elementów oczywiście nie powinno być widać. Mamy też ten element z konceptu. I mamy pierwsze macki. Może jeszcze pokażę, jak zrobić macki. Czy w ogóle inne elementy, które kształtem je przypominają. Bo ZBrush ma do tego specjalne narzędzie. Narzędzie nazywa się Z-Spheres. A działa następująco. Dodajemy sobie taką Z-Sphere. Przesuwamy ją tam, gdzie chcemy. Skalujemy. Włączę sobie przezroczystość. Będę może pracował obok. tej macki. I malując po takiej sferze, nie zmieniam jej kształtu, ale dodaję kolejną. Kolejną przesuwam. Dodaję następną, przesuwam. Dodaję, przesuwam. Te składowe sfery mogę też zgodnie z kształtem, który sobie wyobraziłem, ustawić, skalować. Gdy wydaje mi się, że to jest mniej więcej taki kształt, o jaki mi chodzi, mogę przekuć taką ziswirkę na siatkę. I ona dodaje mi się jako nowy subtool. I od tego momentu mogę pracować z taką siatką. Zdaję sobie sprawę, że omawiam bardzo skrótowo tego ZBrusha i to jest tylko przekrój. Żeby robić modele, to trzeba trochę spędzić w nim czasu. Ale zachęcam do tego, żeby sobie pooglądać tutoriale na YouTubie czy na stronkach z tutorialami. Można sobie kupić wideo na przykład. Bardzo kompleksowe DVD są wydawane z wideotutorialami do ZBrusha. Zresztą nie tylko do ZBrusha. Ok. Jedziemy dalej. To była chyba dwunastka. Tutaj doszły detale z tyłu, które można zwyczajnie namalować, chociaż one są tutaj osobną częścią. Ale myślę, że gdyby były namalowane zwyczajnie, to też byłoby w porządku. Może z symetrią możemy sobie taki pasek na szybko naszkicować, powygładzać, zaznaczyć krawędzie tam, gdzie mają być jego krawędzie. Dodać tutaj trochę objętości, zrobić jakieś wcięcie sugerujące, że ten pasek nie jest połączony z tym elementem. Dobrze jest dużo takich trików sobie wyrobić i je stosować. Czasem nie zawsze trzeba robić osobny element, można trochę oszukać, tak żeby po prostu wyglądał, jakby był osobnym elementem. Tak samo na pasku możemy zrobić wytłoczenie. Jakieś dziurki. No, tak szybciorem. Wiadomo, o co chodzi. Dodanie pasków to tak samo narzędzia Extract. Może pokażę jeszcze jedną rzecz, bo oprócz Extract używałem tutaj jeszcze jednego triku. Chciał zrobić tutaj pasek przykładowo. Wytłaczam ten element. Zajmę się tylko nim teraz. Zrobiły mi się dwa ze względu na dwustronność tamtej geometrii i to, że zaznaczyłem też z tyłu ścianki, ale to mi nie przeszkadza, żeby pokazać to, co chcę pokazać. Jeżeli chciałbym dostać tutaj ładniejszą krawędź, prostszą, równiejszą, mniej postrzępioną, mogę sobie spróbować narzędzia Clay Polish, czyli takiego, które wypoleruje mi zaznaczony subtool. W taki sposób, że powierzchnia będzie gładsza, a krawędzie bardziej płynne. I właśnie tego używałem też na paskach. Ostatnia wersja modelu. To dodane bronie. Jeżeli chodzi o podstawową siatkę broni, jeżeli byśmy chcieli też wyjść od takiego base mesha, jak zaczynaliśmy postać, to świetnym pomysłem jest zrobienie podstawowej siatki takich elementów w swoim podstawowym pakiecie do 3D. Kto czego używa, czy to jest Blender, 3D Max, Maya, Modo, co kto lubi, co kto umie. I zrobienie takiego elementu w wersji low poly, otworzenie, zaimportowanie w ZBrushu i dodanie szczegółów, zagęszczenie siatki. Tak będzie szybciej, naprawdę. Dlatego, że ZBrush to jest program, który służy do robienia organiki, a nie szabli. Oczywiście tutaj byłoby z kolei szybciej dodać rzeźbienie i tego typu wyszczerbienie na przykład. No dobrze. Załóżmy, że mamy model high poly skończony.